Chwała Bogu. Witajcie, kochany Kościele Jezusa Chrystusa. Dobrze was widzieć dzisiaj o poranku. Słuchajcie, przyznam, że jestem bardzo poruszony tym, co słyszałem, tym słowem, które pastor teraz się dzielił. To się tak naprawdę wszystko składa w jedną całość tego, o czym chciałem dzisiaj krótko powiedzieć. Ale zanim to powiem, zanim będziemy słuchać słowa, chciałbym, żebyśmy zrobili pewne wyznanie. Dlatego, że słyszeliśmy świadectwa dwóch osób, chwała Bogu za to, natomiast każda osoba wczoraj, która tutaj wyszła do modlitwy, o którą się modliliśmy, uzdrowienie Boże w waszym życiu się wykonało, bo tak mówi słowo. Księga Izajasza w 53 rozdziale mówi w wierszu 4, to życie, i 5 bodajże. Chciałem, żebyśmy otworzyli to słowo i zrobili wspólnie to wyznanie z tego fragmentu. 53 rozdział Księgi Izajasza, wiersz 4 i 5. I, kochani, chciałem, żebyśmy powstali wszyscy, dlatego że w wyznawaniu Słowa Bożego jest ogromna moc. I to jest nie tylko proklamowanie tej prawdy, o której mówi Biblia, ale to jest utrzymywanie procesu uzdrowienia, który zaczął się w twoim życiu, bo fizycznie uzdrowienie się dokonało 2000 lat temu, kiedy Jezus zapłacił swoją krwią, swoim ciałem złamanym za każdą chorobę i każdy grzech. Ale ty dzisiaj, żeby to uzdrowienie w twoim życiu się w pełni zamanifestowało, żeby one przyszło, się zmaterializowało, to jest często proces i aby to się działo, wyznawaj słowo. I chcę, żebyśmy wyznali teraz to, przeczytali razem, kochani, od 4 wiersza, wspólnie. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Amen. Halleluja. Usiądźcie. Kochani, to jest potężne słowo. I jeżeli modlisz się o uzdrowienie, jeżeli wyszedłeś wczoraj pod modlitwę, każda z tych osób, która wyszła, chcecie zachęcić, chcecie prosić, chcecie prosić, ale też nakazać ci, jeżeli mogę tak powiedzieć, w Panu, przez Ducha Świętego, żebyś wyznawał te słowa, dlatego że uzdrowienie w twoim życiu zamanifestuje się. Ja mówię, uzdrowienie jest procesem, który trwa czasem kilka sekund, czasem ułamek sekundy, czasem trwa kilka minut, kilka godzin, kilka dni lub kilka miesięcy. Ale to jest proces, który możesz zatrzymać, jeżeli zaczniesz wypowiadać słowa niewiary. Pamiętajcie, kochani, że o czym mówiliśmy wczoraj, że do uzdrowienia jest potrzebna wiara. I to jest wiara modlącego się, ale też wiara twoja w tym sensie, abyś nie przeszkadzał. Możesz zatrzymać wiarę słowami strachu i niewiary. Strach jest naturalnym wrogiem, przeciwnikiem wiary. Jeżeli przychodzi do twojego serca strach, przychodzi zwątpienie, a diabeł będzie cię tym atakował, tak siostra tu mówiła, bo to jest jego broń. On wie, że jak on wytrąci z twojego życia wiarę, że ty zaczniesz wątpić i zaczniesz powiadać słowa niewiary, strachu, zwątpienia, to już jest koniec. I już on cię ma i twoje uzdrowienie zostanie zatrzymane. Ale nie daj się temu, wiedz o tym dzisiaj i wyznawaj to, aż doświadczysz tego przełomu w ciele, bo uzdrowienie twoje się wykonało, ono jest zapłacone. Ale często my musimy poczekać jakiś czas, jakiś to jest proces, element czasu jest w to zaangażowany, aby to się wykonało. I to z tym chciałem tak od razu zacząć, że tak powiem, dlatego że to jest bardzo ważne. Twoje wyznanie ma ogromne znaczenie, zarówno w świecie duchowym, jak i w świecie fizycznym, tutaj gdzie jesteś, dlatego że słowo mówi, że wiara przychodzi przez słuchanie, słuchanie przez słowo Chrystusowe, więc jeżeli ty wypowiadasz słowo swojego życia, mówisz je na głos, cytujesz je, wypowiadasz o tym, kim jesteś w Jezusie Chrystusie, to słowo wykonuje pracę w twoim życiu, ono buduje wiarę w twoim wewnętrznym człowieku i dzięki temu stajesz się człowiekiem mocno posadowionym na fundamencie, na skalę, którą jest Chrystus. Amen? Ale przechodząc do meritum, kochani, cieszę się bardzo, że mieliśmy okazję wczoraj trochę opowiedzieć wam świadectwa i to słowo mi się podzielić fundamentem słowa odnośnie Bożego uzdrowienia. To jest bardzo istotne, bo w tej służbie brat Lake, założyciel i twórca, że tak powiem, twórca, to jest słowo, Człowiek, który doświadczył w swoim życiu realności Chrystusa i usługiwał w mocy, on miał pewną zasadę, kiedy po misji w Afryce Południowej powrócił do Stanów Zjednoczonych, osiedlił się w stanie Washington, już wyleciała mi z głowy nazwa tego miasta, w każdym bądź razie on tam, Bóg mu pokazał, aby założyć coś takiego jak pokoje modlitwy. Ideą tego było, że miał być budynek, który miał być pokoje modlitwy, gdzie ludzie po prostu mieli doznawać uzdrowień poprzez to, że inni im usługiwali, oni w tych pokojach trwali w modlitwie. Ale on miał pewną zasadę. Szkoląc liderów, on oczekiwał, że oni będą przez miesiąc czasu codziennie być, że tak powiem, wyeksponowani na jego nauczanie, słuchać jego nauczania, i po tym czasie sami musieli doświadczać pewnych uzdrowień w swoim życiu. I generalnie była zasada taka, że ludzie, o których się modlono o uzdrowienie, najpierw musieli dostać fundament słowa. Dlatego, że mówiliśmy, wiara przychodzi ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Jeżeli w twoim życiu jest położony fundament i ty rozumiesz, i bardzo mnie poruszyło to świadectwo brata, siostry też, ale brata w tym sensie, że on powiedział, że on miał przedtem niewłaściwe myślenie na ten temat, że Bóg nie zawsze uzdrawia albo czasem może nie chce uzdrowić. Widzicie, to już jest wystarczająca blokada, żebyś ty nie przyjął uzdrowienia. Żeby uzdrowienie nigdy w twoim życiu nie nastąpiło. Bo jak człowiek myśli, takim jest. Jeżeli ty uważasz, że coś takiego, a takiego się w twoim życiu dzieje albo się będzie działo, to zgadnij. To tak się będzie działo. Nawet słynni mówcy motywacyjni, którzy się wywodzą z kręgów chrześcijańskich, taki jest mówca, nazywa się Dale Carnegie, i on powiedział coś takiego. Jak mówisz, że coś możesz albo czegoś nie możesz, to w obu przypadkach masz rację. Bo to jest uzależnione od tego, co ty wypowiadasz. Gdzieś słyszałem takie słowo, to pastor mówił, że wczoraj, Tomasz, że usta nasze, to jest, bardzo mi się to słowo podobało, jak wyrzutnia rakiet. To jest jak wyrzutnia rakiet i ona może... Te rakiety mogą być ku życiu albo ku destrukcji tak naprawdę i to wszystko jest w twoich ustach. Dlatego my chcemy być ludźmi wiary. Amen? Chcemy być ludźmi słowa, którzy stąpają na mocno na fundamencie słowa i to słowo jest dla nas objawioną prawdą i fundamentem, w którym my chodzimy. Nie chcemy chodzić po doktrynach wymyślonych przez człowieka, nie chcemy chodzić po naszych wyobrażeniach, bo one zaprowadzą nas donikąd. I dlatego tak ważnym jest, kochani, dlatego... Jeżeli cokolwiek macie wyciągnąć, jakąś jedną kluczową kwestię z tej naszej usługi, z tego naszego seminarium wczorajszego i tego, co mówiliśmy, modliliśmy się, to, żeby stać na słowie i wypowiadać słowo, które mówi odnośnie twojego życia, Boże rzeczy, to, co Bóg mówi do twojego życia. A jeżeli chodzi o uzdrowienie, to co Bóg mówi o uzdrowieniu, że ono się wykonało i to już jest zapłacone. I tak naprawdę nawet jest w oryginale ten fragment, tutaj w naszym przekładzie jest napisane, że jego ranami, ale tak naprawdę, słuchajcie, w hebrajskim jest tutaj w oryginale liczba pojedyncza, jego raną. A wiecie dlaczego? Dlatego, że ciało Chrystusa było tak zbite, że nie było 2-centymetrowego odcinka zdrowej całej skóry na jego ciele. I dlatego to było jak jedna wielka rana. I dlatego w hebrajskim jest tutaj nawet tak precyzyjnie słowo, że jego raną jesteśmy uzdrowieni. I on już to zapłacił. I to się wykonało. Halleluja. Dlatego wyznawaj to, ogłaszaj to słowo nad swoim życiem, to słowo z Piotra i twoje uzdrowienie zamanifestuje się w ciele. Ono nie stanie się, czy nie zostaniesz uzdrowiony, bo to się już wykonało, ale zamanifestuje się i przyjdzie. I to jest taki proces, który postępuje i będziesz widział jego objawy, jego syndromy. I żeby zbudować waszą wiarę, powiem jeszcze świadectwo pastora Kerego, który modlił się kiedyś, no, wielu ludzi podczas konferencji, to było w Afryce Południowej, podeszła do niego młoda kobieta ze swoją córką i powiedziała, no chciałabym, pastorze, żebyś się pomodlił o moją córkę o uzdrowienie. A on tak, no widział, stała ta córka przed nim, jakoś tak nie zwrócił uwagi, mówi, ale o co się pomodlić? Ona, to chyba żartujesz. Nagle on tak popatrzył, dokładnie się przyjrzał i zobaczył, że ta dziewczynka nie miała ręki, że miała taki tylko kikut w zasadzie do łokcia, nawet przed łokciem się nie było już tego stawu łokciowego. I on tak zobaczył, aha, dopiero się zorientował faktycznie, o co chodzi. I oczywiście pomodlił się i włożył ręce. I podobnie jak tutaj z siostrą, o którą się modliłem wczoraj, tak samo. I Bóg mi powiedział, że ty będziesz widzieć, jak ta twoja noga będzie wzrastać, bo to jest proces. I on mówi to samo takie doświadczenie. Mówi tak, pomodlił się i mówi tak, teraz weź miarkę, weź pisaka, markera i zaznaczaj każdego dnia na linijce długość, dlatego że twoja ręka będzie rosła. I mówi, on potem pojechał na kolejną usługę, to jest sprawa świeża, to jest tak naprawdę chyba sprzed roku sprawa, słuchajcie. Pojechał na usługę do Australii, z tego RPA wyjechał i już miał kontakt od tej kobiety, że zaczęło się dziwne takie ckliwienie i zaczęła, jak tutaj w stawie łokciowym, te kości są dwie, prawda, są podwójne. Zaczęła się kość rozchodzić po prostu na dwie. Nagle się okazało, że się staw wykształcił. Mówi, że jak kontaktował się ostatnio, to już miała dziewczynka staw, który się zginał, ale jeszcze ta ręka nie urosła cała. Czyli to jest proces, kochani, to widać na przykładzie takich rzeczy, prawda, ale to się dzieje. To się dzieje. Boże uzdrowienie wykonuje swoją pracę, Boża moc wykonuje swoją pracę i ona się manifestuje w ciele. Dlatego, że kochani, świat duchowy jest o wiele bardziej realniejszy niż to, co my tutaj widzimy, czujemy, dotykamy. I ten świat fizyczny, on się dostosowywuje do realności i rzeczywistości ducha. Jeżeli ty w duchu wypowiadasz słowa w autorytecie i mocy Jezusa Chrystusa, to rzeczy się dzieją i nie mają prawa się nie dziać. Dlatego tak ważne jest to, co ty mówisz. Tak ważne jest to, co ty wypowiadasz. I kochani, tak jak mówiłem wczoraj, bo dzisiaj nie będziemy powtarzać, to było sporo słowa, sporo mówienia, ale chcę wam powiedzieć tym z was, którzy nie byliście, nie słyszeliście, że uzdrowienie, które mamy w Jezusie Chrystusie, jest pakietem, jest częścią pakietu zbawienia. Jezus, kiedy umarł za nas, my jesteśmy, wiecie doskonale, osobami składającymi się z trzech elementów, z ciała, inaczej, jesteśmy duchem, który ma duszę, intelekt, emocje, który mieszka w ciele. Czyli jesteśmy stworzeni dokładnie na obraz podobieństwo Boga, który też jest w trzech osobach, prawda? Ja celowo nie używam słowa trójca, bo to nie jest termin biblijny, ale w trzech osobach jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I tak samo my, będąc osobami, istotami stworzonymi na Jego obraz, Jego podobieństwo, mamy w nas wszczepiony ten Boży pierwiastek, Jego naturę, kiedy się rodzimy na nowo, nasz duch staje się, jest ożywiony i to jest zbawienie. Rodzisz się na nowo do Królestwa Bożego, twój duch jest ożywiony. Był martwy, a jest żywy i to jest natychmiastowe dzieło. Twoja dusza, którą są twoje emocje, twój intelekt, twoja wola, to co ty myślisz, to jest obszar tak naprawdę bitwy. Dlatego, że twoja dusza, jest mowa, że jest zbawiana, to jest proces. Twoja dusza, musisz się uczyć nowych nawyków, nowego sposobu myślenia. I dlatego Słowo Boże mówi w liście do Rzymian w 12 rozdziale o konieczności zewlekania z siebie starego człowieka i odnawiania swojego umysłu, a oblekania się w nowego człowieka, tego, którego został stworzony przez Boga. Bo pamiętajcie jedną rzecz. Bóg nie naprawia starych rzeczy. Bóg nie szpachluje, nie remontuje starego człowieka. On go zabił. My mamy go pogrzebać, pochować, nałożyć płytę nagrobkową i zapomnieć o nim. Bóg daje nowe rzeczy i stworzył ciebie jako nową istotę, doskonałą w nim, umiłowaną, ukochaną, w pełni wyposażoną do wszystkiego dobrego dzieła. Tylko teraz jest problem taki, że twoja dusza jednak nauczyła się funkcjonować z tym starym twoim gościem, takim nie do końca fajnym, jego sposobów myślenia, działania, no jest tak do tego przyzwyczajona i dlatego my musimy nauczyć, wytrenować naszą duszę i często nasza dusza jest też pod wpływem różnych demonicznych wpływów i dlatego uwolnienie to jest element pakietu zbawienia dla duszy, uwolnienie duszy, gdzie demony, pewne wpływy demoniczne zostają odcięte, odtrącone, ale jest też zbawienie dla ciała i tym zbawieniem dla ciała jest uzdrowienie i to jest to, co Bóg od początku przeznaczył Jezus. Czytaliśmy wczoraj fragment z Ewangelii Marka, z 8 rozdziału, kiedy czytaliśmy tą historię o trędowatym, który przyszedł do Jezusa i powiedział, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, a Jezus powiedział, chcę, bądź oczyszczony. I mówiliśmy, co to słowo chcę w oryginale oznacza. Chcę, to jest moją wolą ciągłą, to jest moim pragnieniem, to jest moim wyrazem mojej natury i osobowości i charakteru i chcę to robić ciągle i to jest niezmienne. To jest chcę. I to jest słowo, które On mówi dzisiaj do ciebie, do każdego z nas, do każdego człowieka na ziemi, który jest wierzący, który jest niewierzący, że on chce zmieniać jego sytuację, jego położenie. On chce uzdrawiać dzisiaj. Tylko on potrzebuje dzisiaj twoich rąk do tego. I to uzdrowienie dzisiaj jest dla nas zagwarantowane w zbawieniu. Ono jest w całym dziele zbawienia, w całym dziele odkupienia, które Jezus dokonał na krzyżu. I powiem, kochani, już same przeświadczenie i stuprocentowa pewność tego, stanie mocno tym słowem jest potężnym fundamentem i kamieniem, że tak powiem, krokiem milowym w kierunku otrzymania uzdrowienia. bardzo ogromnej części przypadków ludzi, którzy nie utrzymywają, którzy nie otrzymali, czy nie, uzdrowienie się nie zadziało, było dlatego, że nie do końca byli przekonani, czy to jest w pełni wolą Bożą. Mieli jakieś wątpliwości, mieli jakieś swoje wątpliwości. Ale dzisiaj chciałbym, kochani, cofnąć się trochę jeszcze krok wstecz. Krok wstecz w stosunku do całej posługi uzdrowieńczej i do tego, co Biblia o tym mówi. Coś, co jest jakby zupełnie fundamentem i z czego posługa uzdrowienia wypływa. Wczoraj o tym wspomniałem, że tak naprawdę my robimy to, Jezus wykonywał dzieła Boże, jest napisane, niweczył dzieła diabelskie, prawda? I On czynił dzieła Boże, dlatego że miał ogromną miłość do ludzi. I natura Boża jest naturą miłości przede wszystkim. Czytamy w liście do Koryntian o miłości i Bóg objawiał siebie przede wszystkim jako miłość, jako bezwarunkowa, jako taka pełna pasji, gorąca, gwałtowna miłość do człowieka, która nie jest taka obojętna, która nie jest taka ugrzeczniona, jak my często próbujemy ją, czy popkultura nam ją próbuje pokazywać, czy nie jest też pożądaniem, pożądliwością, tak świat ją pokazuje, bo to nie jest miłość, tylko to jest miłość, która kładzie swoje życie. I dlatego, że Jezus był wyrazem Bożej natury, charakteru, był Bogiem, jest Bogiem, to On wykonywał Boże dzieła, będąc powodowany swoją naturą, czyli miłością. I ta miłość tak naprawdę, ona pchała Go i współczucie do tego, aby nie być obojętnym na krzywdę, na cierpienie innych, na ich smutek, na ich rozterki i tak dalej. I teraz jeżeli chcesz dzisiaj być skutecznym Bożym sługą, ambasadorem Królestwa Bożego, jak pastor głosił, co jest naszym powołaniem, to musisz otrzymać objawienie Bożej miłości. To nie jest sugestia, to jest nakaz. Musisz, dlatego że w przeciwnym razie będziesz budował na fundamencie własnego zrozumienia. Ja, kochani, powiem wam, że to jest coś, co Jezus daje każdemu, ale to jest coś, co wymaga pewnego wysiłku i zapłacenia ceny. Żeby poznać Bożą miłość, musisz naprawdę pokazać Bogu, że ci zależy, że chcesz. Bo jest napisane, że Bóg nagradza tych, którzy mają wiarę i tych, którzy przychodzą do Niego z tą wiarą. Jeżeli ty będziesz mocno pukał, to On ci otworzy, ale Bóg chce widzieć, że jesteś zdeterminowany, że chcesz wiedzieć, rozumieć, doświadczyć Jego miłości. Bardzo często my jako chrześcijanie nam się wydaje, tak, Bóg nas kocha, mamy w głowie takie pojęcie. Ja przez wiele lat mojego chrześcijańskiego życia, no to nic nie było nadzwyczajnego ani odkrywczego, prawda? A tak naprawdę ja nie znałem Bożej miłości, nie wiedziałem, nie doświadczałem. Inaczej, ja wiedziałem o Bożej miłości w umyśle, ale nigdy jej nie doświadczyłem tak w pełni. Nie wiedziałem, co ona dla mnie czyni, co ona oznacza, jak ta miłość podchodzi do mnie i jakie są praktyczne jej wymiary i praktyczne jej zastosowania. I dlatego ja też do tego chcę was zachęcić, żebyście szukali tego. Szukali tego w swojej komorze modlitwy, szukali tego w swoim domu. Dlatego, że ta miłość, ona spowoduje, że odpadną od ciebie rzeczy, z którymi się zmagasz. Odpadną od ciebie zmagania, grzechy, jakieś stare rzeczy. I ta miłość jest pierwszym krokiem, jest takim preludium, wstępem do tego, żeby móc uzdrawiać. I tak naprawdę objawienie Bożej miłości, kochani, jest jednym z elementów zmiany i odnowienia naszego umysłu. I to jest dzisiaj krótko, o czym chciałem wam powiedzieć. Twórzmy list do Rzymian, 12 rozdział. Pierwsze dwa wiersze przeczytamy. I tu mówi tak. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. I znamy, bardzo często słyszeliśmy, cytowaliśmy ten fragment. I ja też słyszałem różne nauczania na ten temat i w większości to jest dobre nauczanie, w większości to jest to, o co chodzi, tylko tak naprawdę przynajmniej w moim odczuciu mnie brakowało zrozumienia praktycznej strony tego, czym jest to odnowienie swojego umysłu, na czym ono polega, jak się mam za to zabrać, co to oznacza, że mam odnawiać swój umysł. No Słowem Bożym jest tutaj kluczowy wiersz, który mówi, że mamy się nie upodabniać do świata, przemienić przez odnowienie umysłu, abyśmy rozróżnić mogli, co jest wolą Bożą, co jest miłe, dobre i doskonałe. Efezjan, jak otworzycie jeszcze, Efezjan 4 rozdział. Wiersz w zasadzie 17. Tak, od 17 wiersza, to jest dwa wersety. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serc ich. Kochani, ja zaryzykuję takie stwierdzenie. Myślę, że się nie obrazicie na mnie, ale powiem wam, jeżeli nie odnawiasz swojego umysłu, jeżeli ja nie oddałem swojego umysłu, to jedyną alternatywą jest to, że mam przyćmiony umysł. Tak jak pastor tu mówił o tym bielmie, które zachodzi na twoje oko, jak na oko Heliego zachodziło. Jeżeli w twoim życiu pozwalasz sobie na pewne rzeczy, na kompromis i generalnie nie robisz tego, co mówi słowo o odnowieniu umysłu, to masz nieodnowiony umysł, tak? Bo są dwie drogi. Albo masz odnowiony umysł przez Słowo Boże, o czym mówi Biblia, do czego nas zachęca, do Rzymian, albo masz umysł starego człowieka, bo możesz być na nowo narodzonym chrześcijaninem i mieć nieodnowiony umysł, bo to nie dzieje się automatycznie. Zbawienie, odrodzenie twojego ducha dzieje się natychmiast. To jest przez wiarę, z łaski przez wiarę. A odnowienie twojego umysłu jest zadaniem dla ciebie, które Bóg tobie wyznacza. Czyli inaczej jest to pewna czynność, pewna akcja, jest to pewien wysiłek, do którego jesteś zapraszany, który musisz wykonać, aby on się nastąpił. I teraz popatrzcie, Słowo to mówi, że przyćmiony umysł, jaka jest definicja albo charakterystyka przyćmionego umysłu? To jest umysł, który jest daleki od życia Bożego, który jest nieświadomy tego, kto jest w nich. I jeszcze jest tutaj coś, mowa o sercu, słuchajcie, że serce jest zatwardziałe. Czyli utrzymywanie stanu nieodnowionego umysłu prowadzi nieuchronnie, niechybnie do zatwardziałości serca. Bo w świecie duchowym, jak i fizycznym, nic się nie dzieje, skutek bez przyczyny nie funkcjonuje. Jest przyczyna, jest pewien skutek. Życie w stanie nieodnowionego umysłu prowadzi cię nieuchronnie do zatwardziałości serca, a w efekcie do tego, abyś odpadł do odpadnięcia od Boga. I teraz ten nieodnowiony umysł jest największą siłą diabelską w twoim ciele, w tobie, która walczy z Bogiem, która sprzeciwia się z Bogu i to jest ta siła, która za każdym razem kontestuje to, co mówi Słowo. Słowo mówi, zrób to i to, mówisz, nie czuję tego. Musi mnie Duch do tego poprowadzić, albo muszę coś odebrać, albo nie, ja widzę to inaczej. I teraz dalej, jak czytamy 22 wiersz. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości i prawdy. I słuchajcie, kochani, psychologia, która weszła na potęgę do Kościoła, potężny duch humanizmu antychrystyczny, który wszedł, on mówi ci, że to jest proces, ty musisz nad sobą pracować. Bo jak wiesz, masz z czymś problem, to musisz pracować, musisz się zmagać, w sensie starać się mocno i tak dalej. A Biblia mówi nie. To nie jest proces, to nie jest praca, to jest akt. Zewlekam z siebie starego człowieka i to się dzieje poprzez wiarę, a przyoblekam się w nowego człowieka. I teraz, żeby ten nowy człowiek i umysł Chrystusowy miał możliwość funkcjonować w tobie, żeby on był utwierdzany i on był ugruntowywany, to oczywiście jest wymagana pewna dyscyplina duchowa, pewne działanie. I tutaj dalej, jakbyśmy czytali dalej list do Efezjan, on podaje przykłady, konkretnie tam kolejne 30 parę wierszy, mówi konkretne rzeczy, czym jest tak naprawdę nowy człowiek, nowy umysł, obleczenie się w tego nowego człowieka. On mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, bo to jest świadectwo nowego umysłu, nowego człowieka. Każdy, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Niech żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. To jest możliwe, kochani, w momencie, kiedy oblekacie siebie w nowego człowieka i kiedy wasz umysł jest odnowiony. Jak można odnowić umysł teraz? Jak można odnowić umysł? Tak powiedziałem. W tym ujęciu jest to pewien wasza decyzja, którą podejmujecie, ale Bóg robi efekt. To nie jest wasze dobre staranie i jakaś praca nad sobą, jak mówi psychologia, ale to jest działanie Ducha Świętego i Słowa Bożego. Kiedy ty wchodzisz w duchową dyscyplinę codzienności z Bogiem, modlisz się na językach, modlisz się zrozumiałymi językami, czytasz słowo, wypowiadasz właściwe wyznanie o twoim życiu, mówisz słowa darzące życiem, wyznanie, które mówi słowo, to twój umysł jest przeprogramowywany. Jesteś obleczony już nowym, jak nowy człowiek, to się dzieje tak, ale umysł jest przeprogramowywany i to jest pewien proces, który trochę trwa. Niektórzy mówią, że między pół roku a rok czasu, jeżeli tego wcześniej nie robiliście, i zaczynasz myśleć zupełnie innymi kategoriami, innymi wzorcami. I kochani, ja nie mówię, jakbym już to pochwycił, bo sam jestem na tej drodze, ale to jest jedyny sposób do tego, aby być użytecznym w Królestwie Bożym. Bo jak mówią wielcy Boży mężowie, jak mówi słowo, nieodnowiony umysł jest największym wrogiem, który walczy z twoim nowonarodzonym duchem, z Duchem Świętym i z Bogiem, który przeciwstawia się, który jest wrogiem wręcz tego, co Boże. A więc to nie jest sugestia, to jest nakaz. My musimy ten stary wzorce myślenia zmienić całkowicie i tą zmianą, tym takim matrycą, która wtłacza w nas Boży sposób myślenia, jest Słowo Boże. Kiedy wypełniasz swój umysł, wypowiadasz słowa wiary, to, co mówi Słowo, to nie tylko doznajesz, tak jak mówiłem wcześniej, uzdrowienia fizycznego w ciele, ale twoja dusza jest, że tak powiem, na nowo przeprogramowywana na obraz i podobieństwo Boże, takim zgodnie z zamysłem, jakim Bóg ją stworzył, kiedy jeszcze upadek nie nastąpił. I kochani, John Lake mówił, jak i Kerry Blake mówią, że jedynym sposobem oglądania skuteczności w służbie uzdrowieńczej, w tym, że ty idziesz modlić się o ludzi, w uwolnieniach jest to, na ile masz zmieniony umysł. Inaczej, twój zmieniony umysł będzie dawał wprost proporcjonalne efekty w uzdrowieniach. Inaczej, skala zmienienia tego umysłu będzie dawała takie efekty w tym, jak się modlisz o ludzi. Dlatego, że tym bardziej jest twój umysł funkcjonujący, będąc przeprogramowywany, można tak powiedzieć, na Boże zasady, na Boże fale, masz łatwiejszą możliwość współczucia, która jest jedynym sposobem połączenia z drugim człowiekiem, który jest cierpiący, któremu Bóg chce, Jezus chce pomóc. I to jest, kochani, ta podstawa dla nas. I co więcej, to jest podstawa do tego, żeby rozumieć to, co robi Bóg i być prowadzonym przez Ducha Świętego. Dlatego, że Duch Boży, on będzie mówił do człowieka, który ma odnowiony umysł. Człowiek, który ma nieodnowiony umysł, te rzeczy się nie przebiją. To jest blokada, to jest mur, dlatego że to jest jakby część jeszcze obcego królestwa w tobie. Dlatego Biblia słowo mówi o ten cały fragment, co Jezus mówił o naśladowaniu Jego, zapieraniu się, obraniu krzyża. To jest właśnie proces przemiany ciebie, twojej duszy, tego, że ty nie podejmujesz decyzji tak, jak ty chcesz, tylko tak jak chce Bóg. Bardzo fajnie ktoś powiedział, że krzyżem naszym to jest miejsce, gdzie krzyżuje się twoja wola z wolą Bożą. Jeżeli ty chcesz iść w prawo, a wola Boża w tym aspekcie jest w lewo, to ty wybierasz, że pójdę w lewo. I to jest świadomy wybór i decyzja. Często jest też wiele niezrozumienia, zwłaszcza w kościele rzymskim, że krzyżem jest choroba, cierpienie, które masz. To jest nieprawda, to jest kłamstwo, bo Biblia mówi, że my mamy podejmować decyzję, żeby brać krzyż i naśladować Chrystusa. Choroby nie możesz wybrać, nie możesz jej wyłączyć w danym momencie, bo jakby to było krzyżem, to masz prawo albo obowiązek decydować się, że chcesz to albo tego nie chcesz. Prawda? Dlatego krzyżem to są krzyżem, który bierzesz i naśladując Jezusa, to jest decyzja o tym, że ty nie czynisz już tak, jak ty chcesz. Nie wybierasz swojej woli, tylko wybierasz wolę Bożą. I kochani, nie chcę za dużo wchodzić w teologię, w takie rzeczy, bo to ma bardzo praktyczne zastosowania. Bo przemieniony umysł jest umysłem Chrystusa, który jest pełen współczucia, pełen miłości do drugiego człowieka. Nie jesteś obojętny. I za chwilę chciałem poprosić też Marka, żeby podzielił się świadectwem, jak ostatnio mieli okazję głosić w McDonaldzie pewnym osobom razem z Pawłem. I powiem wam, kochani, że od kiedy ja zacząłem, Bóg zaczął tak przemawiać do mnie o odnowieniu umysłu, o naprawdę tej przemianie, która jest ode mnie uzależniona, to zaczęło zmieniać się bardzo radykalnie moje patrzenie na świat i jak postrzegam ludzi, jak na nich patrzę. I powiem wam, że zaczęły powstawać w moim sercu pragnienia, których wcześniej nie było. I był taki moment, kiedy ja się zastanawiałem, czy to jest akurat coś, co ja powinienem iść. I pamiętam, ja jestem osobą, która praktycznie nie ma snów. Mi się nic nie śni w ogóle. Przynajmniej ja przez wiele lat nie pamiętałem nic. Może mi się coś śniło, ale jak się budziłem, to nigdy nic nie pamiętałem. I zaraz po konferencji, jak przyjechałem, pamiętam, obudziłem się zlany zimnym potem, dlatego że śnił mi się bardzo wyrazisty sen, który mogłem w szczegółach opowiedzieć, pamiętać i nawet opowiadałem go. I w tym śnie, opowiem to, bo to ma pewien związek z tym, co dalej będziecie słuchać i co będziemy robić. I w tym śnie śniło mi się, że byłem w Rosji, a ponieważ wiele razy ostatnimi czasy byłem w Rosji, także wiem, jak Rosja wygląda, także wiedziałem, że jestem w Rosji. I byłem w Rosji w jakimś niewielkim mieście, takim odrapany, szary, bury dworzec. To była stacja kolejowa. Jeszcze deszcz padał, taka brzydka pogoda. I na tym dworcu szło takie, no chyba to było małżeństwo rosyjskie, Rosjanie, taka pani zakutana w chustę i taki człowiek, który wyglądał jak inwalida wojenny. Szedł o kulach, miał takie nogi powykręcane, każdy w drugą stronę, tak jakby po albo jakimś urazie, albo jak po Hajnego Medina po prostu. I te nogi, on nawet nie szedł tymi nogami, tylko na tych kulach tak przeskakiwał po prostu. Opierał się na tych nogach, na kulach i tak sobie skakał, prawda? Pamiętam bardzo wyraźnie w tym śnie, tak idąc naprzeciw tych ludzi, Duch Święty do mnie przemówił, żeby podejść i powiedzieć, że Bóg chce was uzdrowić, żeby się modlić o nich. No ja podszedłem do nich i powiedziałem, że wierzę, że Bóg chce ciebie uzdrowić. Chciałem się o ciebie pomodlić. No i ten człowiek taki był na początku trochę nieufny, ale mówi, no to dobre, to dobrze, to się pomnij. I on tak jakoś odłożył te kule i tak przykucnął na tych nogach, nie będąc w stanie samemu stać na tych nogach. Tak przykucnął, pamiętam. I ja pamiętam, wtedy włożyłem ręce, zacząłem się o niego modlić. Tak jak nas uczono, czyli zwracamy się do choroby. Nie mówimy Bogu o chorobie, tylko mówimy do choroby, żeby odeszła, że ją wyrzucamy. I ten człowiek wyprostował się, stał, słychać taki trzask kości i nagle jego nogi były doskonale zdrowe. I nagle ta kobieta, która stała obok niego, zaczęła płakać. Ja zacząłem płakać i tak się obudziłem. Praktycznie z płaczem się obudziłem. I to był taki dla mnie bardzo mocny sygnał, przekaz od Boga, że On chce, żebym ja te rzeczy robił. I to już nie było wątpliwości. Ale powiem wam, jak pierwszy raz szliśmy na modlić się o ludzi, to jeszcze czasem były takie myśli, no a co, jak ktoś nie będzie chciał i tak dalej. I to jest pewien proces też właśnie tego, że jak bardzo zmieniam myślenie, to już te rzeczy dla mnie nie mają znaczenia, one same odpadają, w ogóle jakiś strach. Ale nie będę wam tutaj przeduchawiał, to jest pewnego rodzaju decyzja i walka z samym sobą, bo to nie jest tak, że my nagle obudziliśmy się któregoś pięknego ranka z pasją, po prostu bez obawy i biegamy po mieście, modlimy się, wkładamy ręce o chorych. To wymaga twojej decyzji, to wymaga pokonania jakiejś obawy, jakiegoś wewnętrznego oporu, jakiegoś lęku, bo my naturalnie tak jesteśmy skonstruowani. Nikt nie chce być odrzucany, słuchajcie. Każdy z nas ma jakąś niechęć przed tym, że ktoś nam powie, nie, wiesz, nie mam ochoty, idź tam i tak dalej, że cię wyzywają i tak dalej, a czasem ci wtuką jeszcze, bo też takie historie słyszeliśmy. Dlatego to jest pewna decyzja, że ty decydujesz się i to jest właśnie to ukrzyżowanie swojego ciała, że ja nie robię tego, co chcę, co mi moje ciało mówi, nie rób tego, bo ja się boję, bo mam niechęć, bo co ludzie powiedzą, ale robię to, co mówi Słowo, bo Biblia mówi, że ja idę i jestem Bożym ambasadorem i ja to robię, bo tak mówi Słowo. I ja to wymaga ode mnie podjęcia decyzji, wymaga ode mnie zaparcia się tego, co ja bym w danym momencie chciał i wolał i może preferował, a jednak wybieranie tego, co mówi Słowo. I powiem wam, cudowną sprawą w tej rzeczy jest to, że czym częściej zaczynasz to robić, to zaczynasz wzrastać i ten naturalny opór zaczyna maleć. To jest tak, jak pamiętam David Wilkerson powiedział właśnie o takich duchowych prawach zmiany myślenia i powiedział, że miał takie wrażenie, jakby były w nim, że ktoś kiedyś mu tak powiedział, że mój bracie, pastorze, mam takie wrażenie, jakby we mnie żyły dwa psy. Jeden taki dobry, a drugi taki zły. I one się ze sobą gryzą cały czas. No a mówi, no dobrze, a który wygrywa? No ten, którego bardziej karmię. I słuchajcie, to jest prawda. Jeżeli karmisz swojego duchowego człowieka, to ten opór tej cielesnej starej natury, tego cielesnego starego myślenia jeszcze, zaczyna słabnąć. Dlatego to jest bardzo ważne, czym my karmimy siebie. Co wchodzi do naszego serca, co czytamy, co oglądamy, bo to nie są rzeczy bez związku potem na twoje duchowe życie. Innymi słowy, nie możesz oczekiwać duchowych rezultatów w swoim życiu, karmiąc się różnymi śmieciami, albo nawet w najlepszym wypadku rzeczami niby obojętnymi albo bez znaczenia, bo Bo każda rzecz ma wpływ na twoje życie, czy sobie z tego zdajesz sprawę, czy nie. To, co czytasz, co oglądasz, czego słuchasz, w jaki sposób mówisz, to buduje ciebie albo niszczy ciebie. I to jest zawsze tylko zero-jedynkowe. Tak albo tak. Tak jak mówi Słowo, jak czytaliśmy tutaj, prawda? Albo masz umysł Chrystusowy, który myśli Bożymi myślami, który funkcjonuje w Bożym świecie i w Bożych kategoriach, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych, bo dzisiaj jest, bo Jezus mówi, że dla wierzącego nie ma nic w tym niemożliwego. Jeżeli masz wiarę, to możesz powiedzieć do każdej przeszkody, aby się usunęła. Albo masz umysł cielesny, który walczy z Bogiem, który jest przyćmiony, który zwraca uwagę na rzeczy cielesne. I dlatego to jest nasza praca. To jest jedyny obszar, że tak powiem, można tak powiedzieć, uczynków albo pewnego wysiłku, pewnej pracy, pewnego zaangażowania z naszej strony, który jest potrzebny w tym procesie. Bo wszystko inne mamy do za darmo z łaski Bożej, z miłości, przez wiarę. Dostajemy w pakiecie od Boga. To jest cudowne. Nie musimy tego ulepszać, usprawniać. Ale jeżeli chodzi o ten aspekt życia, to jest coś, do czego jest nasze zaangażowanie i wola i działanie potrzebne. I tym chcę was zachęcić dzisiaj. Będziemy znowu się modlić o was. Możemy dalej się modlić o te same osoby, które wczoraj wychodziły, które chcecie jeszcze raz dostać modlitwę, napełnienie Duchem Świętym, dlatego że sam Jezus też, kochani, modlił się czasem o danego człowieka kilka razy. Czytamy w Ewangelii, jak modlił się o ślepego i najpierw ten ślepy nie widział od razu po modlitwie idealnie, mimo że to sam był Jezus, który się o niego modlił, tylko widział, mówi, ludzi widzę jak drzewa. I Jezus jeszcze raz nałożył na niego ręce, jeszcze raz i wtedy przejrzał w pełni. Dlatego czasem to jest też ten proces i my się tego uczymy. To nie jest nic złego, że od razu po modlitwie się nie dzieją rzeczy. One się wykonały, to już wykonało się, przepraszam, ale w ciele fizycznie się musi zamanifestować i to jest pewien czas. Dlatego można się kilka razy modlić o kogoś i chętnie będziemy to dalej robić, będziemy wam usługiwać. I kochani, też chcę was zachęcić do tego, bo wy widzieliście cuda w waszym życiu. Widzieliście cuda, które się działy i wczoraj, ale i wcześniej większe cuda, które w tym kościele się działy, że Bóg uzdrawia. I nigdy nie bój się tego, żeby wyjść, włożyć swoje ręce na chorego, jak widzisz, bo być może w tym miejscu, w tej okolicy, w której jesteś, Bóg ma tylko ciebie, żebyś był przekazem Jego mocy, Jego namaszczenia, Jego ducha. Halleluja. Poproszę Marka teraz o podzielenie się słowem, a potem będziemy się modlić.
Ja ciągle powtarzam i będę to ciągle powtarzał, że Bóg jest dobry cały czas. Bóg jest dobry cały czas. Bardzo mi się podoba, pastorze, twoja postawa, bo jesteś taki radykalny. Do mnie kiedyś prorok kilka lat temu powiedział, żebym radykalnie zasiewał słowo i tego się będę trzymał. I myślę, że powiem króciutko i myślę, że nie uciekniecie, ale też chcę mówić do was bardzo radykalnie, bo Jezus też bardzo często mówił radykalnie. I jedno, zanim będę mówił to świadectwo, przeczytam jeden werset z Ewangelii Jana. To jest 4 rozdział Ewangelii Jana, wiersz 35. Czy wy nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Ja tam, gdzie mieszkałem w moim rodzinnym domu, rodzice mieli 2 hektary pola i kiedy przychodziło żniwo, koniec lipca, ja mam dużą rodzinę, 7 braci i 2 siostry, to cała rodzina wychodziła w pole i kosiliśmy to zboże. I to by było bezsensowne i głupie, kiedy pszenica była dojrzała, żyto było dojrzałe, a my siedzimy w domu i pijemy kompocik ze śliwek. Moi bracia, ojciec wcześnie rano o 4:00 wstawał, klepał kosy, 4 kosy i wychodziliśmy i moi bracia kosili pszenicę, później żyto. I Jezus to słowo powiedział już 2000 lat temu. I kiedyś to słowo ostatnio tak bardzo mnie uderzyło. I jestem w pracy, jest godzina 18:00, dzwoni Paweł do mnie, Marek, przyjedź, bo mam takiego Krzyśka w samochodzie, któremu głoszę Ewangelię i bardzo bym chciał, żebyś przyjechał. Więc ja zostawiam tą pracę, układałem wtedy płytki, wyrobiłem resztę szybko kleju, zostawiłem, tu umyłem narzędzia, mówię Pawłowi, Paweł, będę u ciebie za 30 minut. I przyjechał, i tak myślę sobie, no nie będziemy chyba w samochodzie rozmawiać. I dzwonię do Pawła, Paweł, spotkajmy się w McDonaldzie. Dobrze, podjedziemy do tego McDonaldza. I przychodzi Paweł z tym Krzyśkiem i mówi: Halleluja, Krzysiek minutę temu zaprosił Jezusa do serca, więc ja mówię: witaj, bracie! Halleluja, no bo jest moim bratem w Chrystusie. I w tym McDonald'sie siedzimy przy stoliku, podeszliśmy do kasy, pani kierowniczka nas obsługiwała, bardzo miła taka Joasia. Ja zamówiłem jedzenie, byłem bardzo głodny, oni sobie tylko zamówili kawę i to chyba kolę. I przy tym stoliku siedzimy i temu Krzyśkowi mówię świadectwo, ja głośno mówię, więc nie mam obaw, że chwała Bogu, że ludzie słuchają, było mnóstwo ludzi. I siedzimy w tym McDonald'sie, otworzyliśmy Biblię, czytamy Boże Słowo. Później się modlimy z tym Krzyśkiem razem. I w tym momencie weszła taka osoba bezdomna. I mówi, ja ją często widziałem w Tarnowie. I mówi: proszę pana, czy kupi mi pan jakieś jedzenie, bo jestem bardzo głodna. Proszę, siadaj i to ja podejdę do kasy i kupię ci. I znowu ta pani kierowniczka jest przy tej kasie. Już miała wychodzić, ale widzę, że ja idę, więc a to ja się wrócę do pana, jeszcze pana obsłużę. I ja mówię: zna pani tą kobietę? Tak, znam, no ona tu czasem przychodzi, wystrasza nam klientów, musimy ją wypraszać. I raz ona weszła do toalety i musieliśmy dezynfekować całą toaletę, bo tak strasznie śmierdziało. I nagle mi się lampka zapaliła. O, to jest właściwe słowo. I ja mówię: proszę panią, ja też kiedyś bardzo śmierdziałem. I ona tak zatrzymała się, wystawiła oczy. Bo ja mówię: ja nie znałem Jezusa i też bardzo śmierdziałem. I ona wyszła za tej lady i mówi: proszę pana, to stańmy tutaj i pan mi więcej opowie. Pan mi więcej powie o Jezusie. I to było dla mnie szokiem. Ludzie naprawdę są otwarci i chcą słyszeć Boże Słowo, bo są w środku puści. Bo są puści. I Jeremiasz mówił: jeśli dusza nie spocznie w Bogu, to jest pusta. I stałem z tą Joasią, z tą kierowniczką, ta w McDonald'sie przy stoliku i mogłem jej całe świadectwo powiedzieć. Mogłem powiedzieć, jak bardzo Bóg ją kocha, jak bardzo ona jest cenna. I dla mnie szokiem było, ona podziękowała mi, podała mi rękę, dziękuję bardzo i jeszcze się spotkamy. I wróciłem z powrotem do tego stolika, dalej rozmawiamy, dalej czytamy Boże Słowo, a ja widzę, że przy drugim stoliku siedzą dwie dziewczyny i bardzo uważnie tego słuchają. I po tej modlitwie już wychodzimy i ja podchodzę do nich i mówię: no pewno słyszałeś, o czym żeśmy tu rozmawiali. No nie dało się nie słyszeć. Więc znowu dosiadłem się do tych dwóch dziewczyn i znowu one usłyszały świadectwo i znowu one usłyszały Ewangelię. I przez to to było chyba tydzień temu, i przez to zobaczyłem, jak bardzo, jak to jest niesamowite, kiedy poświęcasz czas dla innych i głosisz im Ewangelię. Bo mnie kiedyś też ktoś powiedział: Marek, Jezus cię bardzo kocha, idź sobie kup Nowy Testament, zacznij czytać i zobaczysz, jak jesteś cenny. I od tego się zaczęła zmiana w moim życiu. I każdemu z was ktoś kiedyś powiedział Ewangelię. Ktoś kiedyś powiedział, że Jezus cię kocha i chce radykalnie wszystko zmienić w twoim życiu. Ale ja może wrócę do tego, co tutaj Arek mówił. Ten odnowiony umysł, to tak jak Izraelici, zostali wyprowadzeni z Egiptu, naprawdę byli wolni, wróg został utopiony w Morzu Czerwonym, ale oni myślami są przy czosnku, cebuli, W starym myśleniu. Oni nie cieszyli się, halleluja, mleko i miód przed nami, oliwki, drzewa, gaje i tak dalej, winogrona. Oni się nie cieszyli tym. Ich myśli były przy starym życiu. I zobaczcie, jak to jest ważne, odnowić swój umysł, tak jak tu Arek wspominał. Myśleć tak, jak Bóg myśli. Myśl o sobie tak, jak Bóg mówi w swoim słowie o tobie. Nie myśl inaczej. Myśl o drugiej osobie, tak jak Bóg o nim myśli, bo mogłem podejść do tej: zostaw mnie kobietę, śmierć, rzeczywiście śmierdzi. Mogłem tak pomyśleć, ale patrzę na nią, jak bardzo ona jest cenna. Jezus powiedział: ja nie przyszedłem dla ludzi zdrowych, ale do tych, którzy się źle mają. Ci potrzebują lekarza. I wspaniała nowina jest w Ewangelii, gdzie mówiono o Jezusie: o, z grzesznikami i celnikami jada. I to jest najwspanialsze. Z grzesznikami i celnikami. Do takich ludzi też mamy wychodzić. Nie tylko do ludzi pięknie ubranych w krawatach. Oni też potrzebują zbawienia. Ale dla mnie nie ma problemu, jak ty jesteś ubrany, czy ty śmierdzisz, czy ty nie śmierdzisz. Dla mnie nie ma problemu, bo wiem, że ta osoba jest cenna, że za nią też Jezus umarł, że za nią też życie swoje położył. I ja mówię do tej kierowniczki, śmierdziałem kiedyś, ale teraz już nie, bo poznałem Jezusa i moje życie się zmieniło. I z takim przesłaniem każdy z nas może wyjść. I ten werset z Ewangelii Jana, zobacz, pola już gotowe, pora zapuścić sierp i zbierać. Wielu ludzi, nawet w tym mieście, jest gotowych, żeby przyjąć Ewangelię. I dlatego apostoł Paweł chyba w liście do Rzymian pisze, o jak cudne są nogi tych, którzy zwiastują radosne wieść o zbawieniu, o zbawieniu. Więc ja z tego miejsca chcę was zachęcić. Gdziekolwiek jesteś, to Bóg będzie stawiał przed tobą ludzi, do których będziesz mógł mówić o Bożej miłości, o przebaczeniu, o zmianie życia, o tym, że jesteś kochany, że Jezus za ciebie umarł, że gdybyś nawet sam był na świecie, to Jezus by przyszedł, żeby oddać swoje życie za ciebie, by cię uratować od wiecznego potępienia. I taką ofertę ludziom składamy. I ja kocham ludzi i kocham mówić od jakiegoś czasu, kocham mówić do ludzi, jak bardzo są cenni. I to jest rola też każdego z nas. Może nie będziesz codziennie spotykał chorych ludzi, żeby się o nich modlić, wkładać ręce. Ale codziennie wokół są ludzie, którzy są głodni. Wokół nas. I tych ludzi naprawdę jest dużo. Wiadomo, nie wszyscy przyjmą Ewangelię. Boże Słowo mówi, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. Ale my do wszystkich mamy mówić. I to człowiek decyduje, czy pójdzie, czy też nie, może nie teraz. Tak jak te wczoraj kobiety. Matka i córka głuchonieme, a więc przekleństwo. To chyba dwójka dzieci, to były wnuczki chyba tej babci. Ale nie, my się boimy. I odeszły. Nigdy, my nie wchodzimy na siłę do czyjegoś życia, ale składamy ludziom ofertę. Jezus też jest dżentelmenem, on nie wchodzi w czyjeś życie na siłę. Mógłby wejść na siłę w moje życie, ale on oczekiwał, że ja świadomie pójdę za nim i świadomie będę go kochał. Nie z przymusu, bo Bóg nie chce mieć robotów. Kocham cię, bo muszę cię kochać. Nie, ja nie kocham moją żonę, bo muszę ją kochać. Ja ją kocham, bo ją chcę kochać. Ja jej okazuję miłość, bo chcę to robić każdego dnia. Halleluja. A więc bądźcie zachęceni. I wołajcie do Pana, Panie, postaw ludzi przede mną i postaw takie możliwości, żebym ja mówił im Twoje słowo, żebym ich zachęcał do zmiany życia, że to Ty jesteś jedynym Zbawicielem, że to Ty jesteś jedyną drogą, prawdą i życiem, że to tylko Ty jesteś tym, który daje wieczne życie, że Ty jesteś sprawcą wiecznego pokoju. Alleluja. Wczoraj też, ja może wspomnę o tym, tam na tym obozie, kiedy byliśmy, było takie małżeństwo, siedziało z tyłu. I nagle odebrałem, bo oni siedzieli wcześniej tam na boisku sportowym na ławeczce. I nagle odebrałem, że oni, jako ludzie wierzący, myślę, że są wierzący. Tak zakładałem. No na pewno są wierzący. Ale są bardzo smutni. Co jest? I przyszło mi takie słowo. Przyszli uczniowie do Jezusa i mówią, Panie, demony są nam podległe w Twoim imieniu. Jezus nie gasi ich absolutnie. Mamy się cieszyć oczywiście, że ludzie są uwalniani, ale Jezus daje im prawdziwy fundament do radości. I mówi, radujcie się z tego, że imiona wasze są w niebie zapisane. Bo okoliczności życia mogą być różne. Ale to, że jesteś zapisany w księdze życia, to jest tak i amen na wieki. I każdego dnia masz powód do radości. I podszedłem do nich i mówię im to. Naprawdę, nie wiem, co wy przeżywacie, w jakim jesteście stanie, ale Ewangelia mówi, że zawsze możecie mieć radość, bo wasze imię jest w niebie zapisane. I oni przyznali się, odkryli się przede mną i powiedzieli, że ostatnio, jakie 1,5 roku temu, przechodzili poważny kryzys w małżeństwie, ale teraz dopiero zaczynają odżywać, odbudowywać swoje małżeństwo. I to ich bardzo zachęciło. Mogłem wziąć ich za ręce i modlić się o nich. I byli bardzo poruszeni. Halleluja. Halleluja. Może myślę, że nie odszedłem od tego, co tu było mówione, ale z tego miejsca jestem tutaj, zaproszono mnie, skorzystam. Dziękuję Ci bardzo za prezent. Bardzo miłe. Bardzo się cieszę. Dziękuję. To jest ważne, naprawdę to jest ważne. Będziecie spotykać ludzi i będziecie im mówić Ewangelię i zobaczycie, że ten Kościół się będzie pomnażał. To jest Boża wola. To jest Boża wola, żeby wielu ludzi przyszło do upamiętania i do poznania prawdy. Błogosławię Was w imieniu Jezusa.